Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy wraz z napływem uchodźców do Polski grozi nam pojawienie się wyeliminowanych przez szczepienia niektórych chorób zakaźnych, jak odra, tężec, błonnica czy krztusiec?
Ja może cofnę się do pewnych danych historycznych. Doświadczenie nas uczy, że zawsze, kiedy były jakieś zawieruchy, na przykład wojenne, co wiąże się z dużymi migracjami ludzi, którzy w nie najlepszych warunkach przebywają w skupiskach, zazwyczaj po takich problemach postępują również choroby zakaźne. Choroby zakaźne nie zwracają uwagi na narodowość. Nie tyle bezpośrednio sami uchodźcy, co to zamieszanie związane z wojną sprawia, że choroby zakaźne po prostu mają lepsze warunki do transmisji.
Ale też pojawiają się większe skupiska właśnie uchodźców w jednym miejscu zakwaterowania.
Właśnie o tym mówię. Bo Państwo pewnie widzieliście w telewizji, przepełnione były pociągi czy inne środki komunikacji publicznej. Jeżeli w niewielkiej przestrzeni stłoczona jest masa ludzi, a choroba przenosi się drogą kroplarkową, no to ona ma idealne warunki, żeby się przenosić. Jeszcze do tego dołóżmy, że odsetek wyszczepień wśród populacji Ukrainy jest znacznie niższy niż w Polsce. I to jest taki element szerszego zjawiska, bo nawet w Polsce występują duże różnice regionalne. To, jaki odsetek ludzi się szczepi, wynika w dużej mierze z tego, jakie mają zaufanie do społeczeństwa, do systemu, do władz publicznych, bo pochodną tego jest też zaufanie do szczepień.
Wobec tego, jakie są wyzwania przed nami w związku z kryzysem uchodźczym?
Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, że nie stworzyliśmy takich dużych obozów dla uchodźców. Gdyby tak było, to już mielibyśmy problem z chorobami zakaźnymi. Na szczęście dzięki temu, że większość z uchodźców znalazło mieszkanie wśród Polaków, nie ma takich nagromadzeń, czyli tak naprawdę kupiliśmy sporo czasu, żeby zadbać o sytuację epidemiczną. Natomiast powiem tak, im choroba jest bardziej zaraźliwa, tym do jej opanowania potrzebny jest wyższy odsetek zaszczepień. Bo to jest bardzo proste. Choroba przestaje być, powiedzmy, epidemiczna w momencie, kiedy jedna osoba chora zaraża co najwyżej jedną osobę zdrową. No bo wtedy ta liczba chorych nie rośnie nam w sposób tak wykładniczy. No i teraz, jeżeli grypa zaraża średnio 3-4 osoby, no to wystarczy zaszczepić te 2-3, żeby przerwać transmisję. Oczywiście przy założeniu wysokiej skuteczności szczepionki, ale w przypadku odry, która jest chorobą, gdzie jedna osoba chora zaraża średnio 17-18 osób, no to musimy zaszczepić 16-17, czyli 90%. I teraz co się dzieje, jak nagle pojawia nam się, powiedzmy, kilka milionów osób zaszczepionych w niewielkim odsetku. Nagle ten odsetek średni wyszczepienia w Polsce, jak powiedziałem, choroba nie zwraca uwagi na pochodzenie czy narodowość, nagle nam spada na przykład poniżej 90%. Czyli pojawiają się idealne warunki do rozprzestrzeniania tych bardzo zaraźliwych chorób zakaźnych, jak na przykład odra czy krztusiec, gdzie te liczby właśnie średnio zarażanych przez jednego chorego oscylują wokół kilkunastu.
Jak zachęcić Ukraińców, tych niezaszczepionych, do tego, by przyjęli preparaty?
Proszę Państwa, nie ma cudownych sposobów. Natomiast powiem, co robiono na Ukrainie. Jeśli odczytałem właściwie to, co na ich stronach znalazłem, na Ukrainie warunkiem świadczeń socjalnych były szczepienia. Także były te szczepienia niejako wymuszane, ale przypomnijmy sobie jeszcze sytuację w Polsce kilkadziesiąt lat temu, za czasów poprzedniego ustroju. Szczepienia też były obowiązkowe, nie były może przymusowe, nikt nikogo nie zmuszał bezpośrednio, ale presja ze strony władz administracyjnych była bardzo silna.
Czy wraz ze zwiększającą się liczbą dzieci z Ukrainy mogą pojawić się kłopoty z dostępem do planowych szczepień ochronnych?
Tego się nie spodziewam. Tych dzieci rzeczywiście jest sporo. Jest to mniej więcej liczba odpowiadająca rocznej kohorcie urodzeniowej. Ale Polska ma odpowiednie zapasy szczepień. Część rodziców kupują, w związku z czym obciążają w ten sposób tą pulę, która państwo zabezpiecza, więc tutaj bym się nie spodziewał problemu.
A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, czy poradzi sobie z większą liczbą pacjentów, jeżeli chodzi o szczepienia?
Mam taką nadzieję. Najwięcej pracy spada na barki lekarzy rodzinnych i trzeba ich docenić, że podjęli się tego zdania, no ale pewnie nie ma innego wyjścia. Natomiast szczepienia są dość proste. Jeżeli jeszcze do tego używalibyśmy szczepionek wysoko skojarzonych, co ogranicza liczbę wizyt, liczbę wkłuć, myślę, że jest to problem do rozwiązania. Szczególnie, że pandemia nauczyła nas wielu rzeczy. Zniesiono te ograniczenia administracyjne. Mam na myśli to, że szczepić mogły samodzielnie panie pielęgniarki, pielęgniarze, farmaceuci zaczęli szczepić dorosłych.
Panie profesorze, może w przypadku też innych chorób warto rozszerzyć tą grupę osób, które mogą podawać preparaty?
Myślę, że tak, zwłaszcza, że doświadczenia właśnie z szerszą dostępnością usług w postaci szczepień są bardzo zachęcające. Ja myślę, że na początek, gdyby pozostałe grupy zawodowe zajęły się szczepieniami dorosłych, to wówczas odciążeni lekarze rodzinni mogliby się zająć szczepieniami dzieci.
Co dalej z Narodowym Programem Szczepień przeciwko HPV miał być? Wciąż go nie ma, a w Europie tylko Polska go nie ma, przez to takie nowotwory jak rak szyjki macicy w Unii są uważane za rzadkie, a w naszym kraju pospolite.
No właśnie, szczepienia przeciwko HPV budzą obawy, podejrzewam, ja tak tylko mogę domniemywać, naszych polityków, że nie spotkają się z akceptacją społeczną. Stąd te wahania po stronie władz sanitarnych z ich wprowadzeniem. Dla osób, które szczepieniami się zajmują, miały to nieszczęście, że zetknęły się z rakiem szyjki macicy czy stanami przedrakowymi, oczywiste jest, że warto temu problemowi zapobiegać. Chociaż od razu powiem, że na efekty szczepień poczekamy całe lata, bo rak to nie jest choroba, która występuje w ciągu kilku tygodni czy miesięcy. To jest kwestia raczej kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. No ale jeżeli dzisiaj nie zaczniemy, no to tym dłużej będzie tam ten problem raka szyjki macicy i innych nowotworów HPV zależnych, bo przypomnę, u kobiet to jest głównie rak szyjki macicy, rak stromu, ale u mężczyzn to jest znaczny odsetek raków gardła i krtani, również bardzo poważnych nowotworów. I być może za kilka lat okaże się, że ta liczba raków gardła i krtani przewyższy liczbę raków szyjki macicy.
Jakie są szanse na program szczepień ochronnych osób dorosłych, tak jak jest to w wielu innych krajach?
Tylko możemy mieć nadzieję, że zmiany demograficzne, ta sytuacja, jasno powiedzmy trudna sytuacja epidemiczna, bo przypomnę, że najpierw naszą ochronę zdrowia osłabiła pandemia. Przecież te dwa lata to było bardzo duże obciążenie dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego systemu i takie proste rezerwy zostały wyczerpane. A teraz doszła nam problem wojenny, problem uchodźstwa. W tej sytuacji w interesie nas wszystkich leży, żebyśmy byli zdrowi, a żeby to uzyskać, to trzeba o siebie dbać. Ja mam na myśli zdrowy tryb życia, którego elementem są między innymi szczepienia ochronne. I biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, jakie w Polsce są, bo proszę zwrócić uwagę, że liczba osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, które są też podatne w większym stopniu na zakażenia rośnie. Program szczepień ochronnych powinien się dopasować do aktualnej sytuacji i czas, żeby osoby, które odpowiadają za system ochrony zdrowia, to zrozumiały.
No właśnie, jaka jest teraz sytuacja związana z obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi w Polsce?
W Polsce kończą się do 19 roku życia, czyli to brzmi tak, jakby to było przymusowe, tak nie jest. Natomiast te szczepienia są po prostu bezpłatne i są realizowane w ramach NFZ. Natomiast po 19 roku
liczba
życia,
chętnych
rób
do szczepień?
Co chcesz. Tak, co roku liczba rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci, zwiększa się. Nie są to jakieś cały czas duże liczby, ale jednak sam trend jest bardzo niepokojący.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.